Nasz gość dnia.
Burmistrz szkolny Andrzej Duda jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
Panie burmistrzu, nasze oczy skierowane są na południe Polski, tam gdzie rozgrywają się ludzkie dramaty i chyba w takich momentach człowiek bardziej docenia to, co ma i gdzie jest.
No tak, współczuję naprawdę mieszkańcom tych rejonów, na których żywioł zabiera im dobytek, zagraża im życiu, bo to jest naprawdę ogromny dramat. Oczywiście najważniejsze jest życie ludzkie i cieszę się z tego, że akcja jest naprawdę przeprowadzana bardzo dobrze, ale umożliwia to naprawdę sztab ludzi, który pracuje. Mówię tu o strażakach ochotnikach, bo bez nich pewnie strażacy zawodowi nie daliby rady podołać temu zadaniu, ale mówię także o żołnierzach obrony terytorialnej, bo przecież wiele tysięcy tych żołnierzy pracuje tam i pomaga mieszkańcom tych rejonów. Oglądałem nagrania na YouTubie, oglądałem programy telewizyjne z Głuchołaz, z Prudnika, z Kłodzka. No, sytuacja jest dramatyczna naprawdę. Pewnie nikt się nie spodziewał, że po niespełna 30 latach,
tak,
powodzi, która miała być powodzią tysiąclecia,
dokładnie.
Tak, a minęło 30 lat i mamy taką samą, a może gorszą sytuację. No więc no jest to naprawdę ogromny dramat.
I teraz przychodzi jesień, przychodzi zima, to też nie jest dobry czas chociażby na osuszanie budynków. To jest kolejny problem.
No sytuacja jest naprawdę dramatyczna, bo faktycznie tak jest. Oczywiście zawsze jest źle, gdy występuje taki żywioł i niszczy ludziom mienie, domy, mieszkania. Ale sytuacja jest rzeczywiście skomplikowana, bo jeszcze gdyby to było wiosną, to ten okres letni jest sprzyjający temu, żeby wysychały te fundamenty, te piwnice, te mieszkania, bo przecież tam poziom wody w niektórych rzekach podniósł się o ponad 6 metrów, tak? To tak jakby można porównać do kondygnacji, to dwie kondygnacje są zalane, tak? A może nawet kawałek trzeciej. Więc to jest naprawdę sytuacja niewyobrażalna dla mnie, bo ja nie widziałem czegoś takiego. Widzę to tylko i wyłącznie na ekranie telewizora czy na ekranie smartfona, oglądając te relacje.
Tak, już teraz słyszymy o różnego rodzaju zbiórkach pomocowych. Jeśli będzie taka potrzeba, miasto Kolno również się zaangażuje
tak,
w tę pomoc?
Jak już rozmawialiśmy chwilę przed programem, na pewno będziemy organizowali taką zbiórkę. Ewentualnie będziemy wspomagali stowarzyszenia, które uruchomią taką zbiórkę, no ale to jest kwestia dogadania się. Chodzi o to, żeby naprawdę zebrać jak najwięcej tych pieniędzy, a nie licytować się na to, kto ma tą zbiórkę organizować, kto będzie tym głównym dowodzącym tej zbiórki. Ja wychodzę z założenia, że chodzi o to, żeby jak najwięcej środków przekazać tym mieszkańcom, bo tam potrzeb będzie naprawdę bardzo, bardzo wiele.
Tak, myślami i sercami jesteśmy z tymi wszystkimi potrzebującymi, ale przechodzimy do innego tematu, panie burmistrzu. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek zatwierdził wybór wariantu W14 jako wariantu inwestorskiego dla linii kolejowej numer 29. I to jest ta linia na odcinku Ostrołęka, Łomża-Pisz-Giżycko. To dobra wiadomość?
Generalnie to jest bardzo dobra wiadomość.
Generalnie
to jest bardzo dobra wiadomość, bo ten wariant nam odpowiada. Ten wariant przebiega od zachodniej strony miasta. My zakładaliśmy, że tak będzie, bo te pozostałe warianty były katastrofalnie wyniszczające miasto. Trzeba było wyburzać domy, zakłady pracy. To jest po pierwsze. Po drugie, ten wariant on jest blisko granicy z gminą Kolno, w związku z tym nie blokuje nam rozwoju miasta. Mało tego, w tym wariancie mamy zarówno bocznicę towarową, peron, czyli ten wariant jest naprawdę dobry. No, dobrze by było jeszcze, gdyby był określony termin realizacji tego wariantu, bo tego jeszcze nie mamy. No ale już sam fakt, że ten wariant będzie ujęty w koncepcji budowy CPK, jeśli ona dojdzie do skutku, a mam nadzieję, że dojdzie, cieszy, bo bez względu na to, czy ta kolej będzie szybka, czy ona będzie jeździła z prędkością ponad 300 km na godzinę.
No tego byśmy chcieli.
Byśmy chcieli, ale dla nas może ona jeździć również z prędkością 150 km na godzinę. Najważniejsze, żeby ona była, bo to na pewno wpłynie na rozwój naszych terenów inwestycyjnych, naszego miasta, ale jednocześnie zapobiegnie niszczeniu naszych dróg, bo proszę sobie wyobrazić ogromne transporty wojskowe, które przejeżdżają przez nowiutko wyremontowaną, nową można powiedzieć, drogę krajową numer 63 w kierunku Orzysza, Bemowa, Piskiego, bo tam stacjonują wojska NATO. W Orzyszu jest drugi co do wielkości poligon w kraju, więc tych transportów jest naprawdę bardzo dużo. One w większości w tej chwili też, dobrze, że tak zarządzono, odbywają się nocami, tak? Czyli nie blokują nam tej drogi w tym największym natężeniu. No ale już mamy na pewnych odcinkach kolejny, bo przecież tam jadą ogromne transportery opancerzone, czołgi, Abramsy, innego rodzaju czołgi, które Leopardy, które ważą powyżej 50-60 ton. I mimo że te lawety teoretycznie mają takie dopuszczalne obciążenie na oś,
w praktyce wygląda to inaczej.
W praktyce niestety te drogi bardzo szybko ulegną degradacji i teoretycznie możemy zakładać, że remont generalny takiej drogi odbywa się u nas co 50 lat, a przez 5-7 lat te drogi zostaną zniszczone, więc na pewno będzie to oszczędność. Na pewno będzie to bardziej ekologiczne, bo widzimy te ciągniki, które ciągną na lawetach te ciężkie sprzęty wojskowe. No i widzimy, co z rur wydechowych do środowiska się dostaje, więc na pewno transport kolejowy, transport koleją elektryczną byłby szybszy, sprawniejszy i bardziej ekologiczny.
Ale to musi dojść do skutku na początku. To jest kluczowe.
Będziemy trzymali kciuki, na to liczymy, ale mówię, no
te naciski wybrane. Samorządowców mają sens? Przynoszą efekty?
No tak by można było powiedzieć, jak widzimy, bo to było drugie spotkanie wszystkich samorządów, które są zainteresowane tą szprychą. Czyli byli włodarze i Giżycka, i Pisza, i Orzysza, i Kolna, i Łomży, i Ostrołęki. Jeszcze
tak, solidarność tutaj była.
Tak, tu bez względu na opcje polityczne wszyscy stanęliśmy murem za tą inwestycją, mówiliśmy jednym językiem. Po pierwszym spotkaniu nie zadziało się nic, ale po drugim spotkaniu, gdy już było trochę mediów ogólnopolskich, no za kilka dni pan minister Lasek ogłosił, iż wybiera ten warior inwestorski. Nie wiem, czy było to bezpośrednią przyczyną nasz protest, ale cieszymy się w ogóle z tego, że...
Jakieś światło w tunelu.
Tak, jest jakieś światło w tunelu. Nie znamy terminu realizacji tej budowy tej linii kolejowej, ale cieszymy się, że już jest w projekcie inwestycyjnym. Wcześniej czy później pewnie ta linia powstanie i na to liczymy.
Oby wcześniej niż później.
Tak.
Panie burmistrzu, trwają prace drogowe na obwodnicy Kolna, ale przetarg na ten ostatni odcinek nierozstrzygnięty i ogłoszono go już po raz piąty. Czyli nie do trzech razy sztuka.
No nie do trzech i bardzo nas to smuci, bo to już jest rok opóźnienia w tych pracach, więc na pewno nie uda nam się, czy nie uda się Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku połączyć tych obwodnic w czasie, którym należało to zrobić. Tak? Czyli bo budowane jest około powiedzmy 7 kilometrów czy 6 kilometrów, ponad 6 kilometrów już obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej, która w połowie jest oczywiście również obwodnicą drogi krajowej. Zostaje ten niewielki odcinek 3-kilometrowy, który będzie spinał tą obwodnicę z wylotem na Pisz i w planach było to praktycznie w jednym czasie. No, już widać, że to się nie uda, bo odcinek w przetargu jest ujęty aż do granic województwa, czyli do miejscowości Wincenta. Na rzece Wincenciance jest granica województwa podlaskiego z warmińsko-mazurskim. tamte prace na odcinku drogi krajowej nr 63 z Kolna do Bisia już trwają, więc no, smuci nas to, że będzie przerwa 2-3-letnia między spięciem tych odcinków, ale...
Gdzie leży problem? Jak no, nie wiadomo, o co chodzi, leży, to chodzi o pieniądze?
Problem leży na pewno w pieniądzach, bo w środkach finansowych, ponieważ no, pierwszy przetarg można było rozstrzygnąć, ale trzeba było dołożyć znaczną sumę pieniędzy, naprawdę dużą. Drugi już mniejszą. W czwartym brakowało też niewiele, no ale był też taki czas, gdzie generalna dyrekcja nie posłuchała doświadczonych samorządowców, bo mówiliśmy, żeby zlecić to dla Zarządu Dróg Wojewódzkich. Generalna dyrekcja uważała, że ona rozstrzygnie ten przetarg taniej i na całym odcinku. Myślę, że no, pomyliła się, ale mimo tego, że ta realizacja przesunie się o 2 czy 3 lata, to liczymy na to, że ten piąty przetarg będzie rozstrzygnięty, że te prace się zaczną, no i że w końcu ta nasza obwodnica będzie spięta.
Oby. Co z miejską ciepłownią w mieście?
No tu też mamy problemy, bo...
Koniec roku, a problemów
no,
nie brakuje.
Problemów jest naprawdę sporo. Tak zaczynamy to kadencję problemami, ale myślę, że zakończymy ją sukcesami. I oby tak się stało. Więc tu mamy problemy tego rodzaju, że spółka rozstrzyga przetarg. Pierwsza oferta została odrzucona ze względów formalnych. Wybrana została druga oferta. Negocjuje spółka z Funduszem Ochrony Środowiska dodatkowe środki. Te środki się pojawiły, ale znowu pojawił się problem, bo te środki trzeba wydatkować na pół roku wcześniej niż ogłoszony został przetarg. Jeżeli uda się spiąć to w odpowiednim czasie, jeżeli wykonawca zechce podpisać umowę na wcześniejsze zakończenie prac, bo tego wymaga Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, no to przystąpi spółka do realizacji tego zadania. Jeśli nie, no to będzie trzeba ogłaszać ponowny przetarg. Ale jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że to wszystko się pospina, uda się to zrobić. Ogłosiliśmy ten przetarg dużo wcześniej, przed podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem, więc mieliśmy sporo czasu i cieszę się z tego, że te nasze działania właśnie skutkują tym, że teraz mamy troszeczkę czasu na negocjacje i z wykonawcami, i z Narodowym Funduszem. I być może uda nam się, spółce uda się spiąć to wszystko i przystąpić do realizacji tego zadania.
Tak, wrzesień, połowa września, mamy połowę września, rozpoczęcie roku szkolnego za nami, bez większych problemów w mieście?
Tak, jeżeli chodzi o oświatę i obiekty oświatowe, to nie mamy problemów, ale jak zwykle borykamy się z finansami, czekamy.
Czyli jednak.
No tak, to myślę, że każdy samorząd, każdy bez względu na wielkość, bez względu na to, gdzie się znajduje, ma problem z finansami, bo do tej pory przez kilka lat mieliśmy subwencję uzupełniającą środki ze względu na wprowadzenie Polskiego Ładu i straty samorządów polegające na utracie dochodów od PIT-ów naszych mieszkańców, więc przedsiębiorców generalnie można by powiedzieć, więc czekamy na tą subwencję. No cieszymy się, że minister finansów ogłosił, iż przeznaczy 10 miliardów na tę subwencję, natomiast no jest to suma znacząco mniejsza niż w roku poprzednim, bo poprzedni rząd przeznaczył na to 14 miliardów, więc około 28 czy 27% tych środków trafi do samorządów mniej, ale czekamy również na algorytm. Jeżeli on będzie taki sam, jak był w poprzednich latach, no to dostaniemy powiedzmy zamiast 3 milionów 2 miliony dofinansowania, czy 2 miliony 200, to by nas w pewnym sensie postawiło na nogi, bo byśmy mogli uzupełnić te braki, które nam powstały i być może udałoby nam się zaciągać dużo mniejsze kredyty na inwestycje i nie mieć problemu z wydatkami bieżącymi. Gdybyśmy tych środków nie otrzymali, to mielibyśmy nawet problemy z zapewnieniem środków na wypłaty w miesiącu grudniu, a może mniejsze samorządy nawet wcześniej. Więc
Oto takie niepokojące informacje.
No tak, to jest wzrost płac nastąpił, tak? Wzrost najniższej krajowej, wzrost płac nauczycielskich, podwyżki w samorządach, no bo przecież trudno nie podnosić płac, tak? Kiedy premier zapowiada 20% podwyżki w sferze administracji rządowej. Więc tego się nazbierało troszeczkę i my planowaliśmy budżet co prawda bezpieczny jak co roku, ale jeśli nie będzie tej subwencji wyrównawczej, to na pewno będziemy zaciągali kredyt w wysokości 1 700 000 zł. Jeśli będzie, może uda nam się nie zaciągać tego kredytu, albo znacząco go ograniczyć. No to będziemy z panią skarbnik analizowali na bieżąco, jak otrzymamy informację, ile tej subwencji uzupełniającej otrzymamy.
To oby, panie burmistrzu, oby nie było takich problemów i oby tego kredytu nie było trzeba zaciągać.
No, liczymy na to, że albo zmniejszymy ten kredyt, albo może uda nam się, bo to już był piąty rok, gdzie miasto Kolno nie zaciągałoby, nie obciążałoby budżetu kredytem. Mamy sytuację ogólnie niezłą, jeżeli chodzi o jej wysokość kredytu, bo to jest niewielka skala. Natomiast no, jak w każdym samorządzie borykamy się z tym wskaźnikiem, który bardzo sztywno Regionalna Izba do niego bardzo sztywno podchodzi, czyli wskaźnik wydatków bieżących do dochodów bieżących. Tak? Wiadomo, że te dochody muszą być trochę znacząco wyższe niż wydatki bieżące, żeby Regionalna Izba pozwoliła na inwestycje, pozwoliła nawet na zaciąganie kredytów, bo taka sytuacja może być również, że dany samorząd nie dostanie pozwolenia od Regionalnej Izby Obrachunkowej ze względu na niemożliwość później spłacania rat tego kredytu. A więc czekamy z utęsknieniem na wysokość subwencji uzupełniającej. Wiemy już, że pewnie nie będzie ona taka, na takim poziomie, jak była w latach ubiegłych, ale ważne, żeby ona była no, w takiej wysokości przynajmniej o 30% mniejszej niż była w latach ubiegłych, to już spowoduje, że będziemy mieli znacznie mniej problemów niż gdyby jej nie było.
No i tą nadzieją kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Burmistrz Kolna Andrzej Duda był naszym dzisiejszym gościem Dnia Radia Nadzieja.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję słuchaczom Radia Nadzieja i pozdrawiam mieszkańców Kolna.
Nasz gość dnia.